Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Piątkowy wieczór w Radiu Maria to audycja Szukając Słowa Bożego, w czasie której rozważamy i medytujemy Słowo Boże najbliższej niedzieli. W studiu obecny jest ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, jak również moderator diecezjalnego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Prośmy potrzebne dary łaski Ducha Świętego na czas tej audycji dla nas wszystkich, jak również dla księdza doktora Tomasza Tułodzieckiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja zgromadzonych przy radioodbiornikach, którzy chcą pogłębić lekturę Pisma Świętego i przygotować się jak najlepiej swoje serce, swoje umysły na najbliższą niedzielę. Dzisiaj rozważamy czytania mszalne, które przypadają w Kościele Świętym na czwartą niedzielę zwykłą. Czytać będziemy czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 18, wiersze od 15 do 20. W drugim czytaniu usłyszymy słowa wyjęte z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian z rozdziału 7, wiersze od 32 do 35 oraz fragment Ewangelii świętego Marka, rozdział 1, wiersze od 21 do 28. Na wstępie chcielibyśmy zauważyć pewną prawdę, która wynika przede wszystkim z pierwszego czytania łączącego się z Ewangelią Świętą. W nas, jak i w starożytnych Izraelitach, którzy kierowali swoje życie Słowem Bożym, czekali na nie, przeżywali je każdego dnia, otwierali na nie swoje ucho, tak jak i my, mimo wszystko, mimo tej wielkiej przyjaźni z Bogiem, istniał pewien lęk, pewne zatrwożenie właśnie przed majestatem tegoż Słowa. Ta bliskość Boga przez Słowo wyrażana, i to będziemy odczuwać w czasie tej niedzieli, często właśnie człowieka powala. Nie pozwala mu dokładnie usłyszeć przesłania Bożego. Stąd w dawnym Izraelu, i właśnie tego będzie dotyczyć pierwsze czytanie, które sobie też przeanalizujemy i skomentujemy, tej prośby o proroka, który by wyjaśniał te słowa, który by przybliżał słowa narodowi. Tak samo i Ewangelia. Zobaczymy moc słowa, które wypływa z ust Jezusa, największego proroka, proroka, który przepowiada z mocą. Wiemy, że te mocne słowa często i do nas docierają, ale nie zawsze potrafimy je przyjąć. Nieraz one powalają, tak jak i dzisiaj w Ewangelii usłyszymy, są tak mocne i silne, że żaden zły duch, żaden demon nie potrafi się im oprzeć. Chcielibyśmy zatem jak najlepiej otworzyć nasze serca na słuchanie Słowa Bożego, na Jego przeżywanie, medytację, i wsłuchajmy się teraz jak najlepiej w jego treść.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak przemówił do ludu: Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Chorebie w dniu zgromadzenia, Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł mi Pan, dobrze powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkaże. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć.
Najmilsi, gdy słuchamy słów Starego Testamentu, śledzimy historię Izraela, widzimy, że każda epoka, w której znajduje się naród wybrany, ma swojego przywódcę, ma swojego, nazwijmy to, Bożego delegata. Ale Bóg wiedział, że ten najmocniejszy, ten największy, a więc Mojżesz, też kiedyś odejdzie. Jego dni są też policzone. I naród może czuć się rozproszony, może czuć się samotny. Trzeba mu przewodnika. Doświadczali Bożych dzieł na Synaju, widzieli, jak wielkie znaki Bóg czynił i trwożyli się, widząc przede wszystkim górę Synaj z powitą dymem, kiedy Bóg nadawał prawo narodowi. Wiedzieli, że z tym Bogiem nie mogą właściwie bezpośrednio rozmawiać. Zresztą tam, kiedy czytamy Księgę Wyjścia, wiemy, że nawet był zakaz zbliżania się do tej góry, dotykania jej. Więc trzeba było pośrednika i każda epoka ma takiego wielkiego wodza. Jest to Mojżesz, później będzie nim Jozue, a później sędziowie, w końcu właśnie prorocy, którzy się pojawią, pierwszym z nich Samuel i tak dalej, i wielcy, których mamy spisanych w naszym Piśmie Świętym, cała plejada wielkich proroków. Trzeba nam i trzeba było Izraelowi takich ludzi, takich, którzy byli pośrednikami między Bogiem a nimi, którzy brali Słowo Boże od właśnie majestatu Bożego i przekazywali je ludziom, ale jednocześnie brali słowo ludzkie, to nieudolne, to słabe, i jako pośrednik przekazywał ten prorok owo słowo narodu, Panu Bogu. I on wtedy je wysłuchiwał, przyjmował i starał się pomagać. Taki pośrednik jest potrzebny, a więc kto jest potrzebny autorytet. Ten dzisiejszy fragment Pisma Świętego wskazuje na to, że i nam dzisiaj także potrzebny jest nie jeden raz, nie dwa, jakiś autorytet, którego słuchamy, który uznajemy. Nie można żyć bez autorytetów. Ten autorytet może także popełniać błędy, choć rzadko się to zdarzało prorokom Starego Testamentu. Ale wiemy, że i takie błędy popełniał nawet Mojżesz. Ale miał autorytet. Wiedzieli, że jest ustami Pana, ci Izraelici, którzy go słuchali. Nie można w życiu pozbawić się autorytetów. Musimy wiedzieć, że są tacy ludzie, którzy kiedy mówią, kiedy stają, szczególnie na ambonie, przed ołtarzem, mówią prawdę, chcą pouczyć, chcą poprowadzić, chcą wskazać dobrą drogę. I pytanie o taki autorytet w naszym życiu, a jednocześnie o pytanie o to, jakie my autorytetem jesteśmy w przekazywaniu później słowa, które słyszymy także każdej niedzieli, czy też jak niektórzy z nas pewnie w tej bardziej zaangażowanej lekturze, nawet i codziennie, jak my je przekazujemy, jak my do niego podchodzimy, w jaki sposób czynimy z niego znak. Bo kiedybyśmy rozwinęli to czytanie jeszcze w kontekście całej Biblii, całej Księgi Powtórzonego Prawa, wiemy, że prawdomówność proroka polega na tym, że jego słowu towarzyszą znaki, tak jak to zobaczymy w Ewangelii Świętej. I to mogą być wielkie lub mniejsze znaki. Prorokom towarzyszyły czasami wielkie cuda, ale czasami są to bardzo małe znaki codzienności, autentyczności powołania. I o to pyta nas dzisiaj właśnie autor biblijny przez to czytanie wyjęte z Księgi Powtórzonego Prawa, które też przypomni nam, wróci do nas w najbliższą niedzielę. O autorytet i o umiejętność słuchania, przyjmowania, jednocześnie przekazywania swoim autorytetem poprzez codzienność tego wielkiego daru, jakim jest Boże Słowo. Thank you.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiegał o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie, i doznaje rozterki. Podobnie i kobieta, niezamężna i dziewica, troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę, po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.
Pozornie dzisiejsze drugie czytanie, dziś czytane, a usłyszane, słuchane przez nas najbliższą niedzielę, nie łączy się z tematem, tym najważniejszym tematem autorytetu proroka, człowieka, który przepowiada z mocą, jak usłyszymy w Ewangelii, ale tylko pozornie. Ale najpierw, aby je zrozumieć, musimy też, jeśli na to pozwala czas i okoliczność, sięgnąć do drugiego czytania z poprzedniej niedzieli, bo jest to jedna wielka całość. Jest to jakby przedłużenie poprzedniej niedzieli, kiedy Paweł mówił, że krótki jest czas na tym świecie. I ci, którzy posiadają, którzy się radują, to tak jakby się nie radowali, jakby nie posiadali. Trzeba pamiętać, że ten świat przemija, że nasz czas na nim jest bardzo ograniczony. Wszystko za tym, czego doświadczamy, ma służyć najważniejszej rzeczy, jakim jest nasze zbawienie, osiągnięcie Królestwa Bożego. Dzisiaj jakby proponuje Paweł dwa sposoby życia. Z jednej strony mówi o małżeństwie, i mówi też o dziewictwie, o życiu w czystości, można powiedzieć w celibacie, w samotności, którą poświęcamy Panu Bogu w czystości. Właściwie jedna i druga strona życia, jeden i drugi sposób życia jest dla Pawła wartościowy. I przez małżeństwo, i przez samotność, przez życie konsekrowane też możemy Boga uwielbiać i osiągnąć Królestwo Boże. Myślę, że nie ma potrzeby też patrzeć w tym czytaniu, czy wyższą wartość ma dla Pawła właśnie życie w celibacie, czy też w małżeństwie. Możemy wyczytać z jego listów na pewno pochwałę życia w celibacie. On sam zresztą go zachowywał. Ale i małżeństwo ma dla niego wielką wartość i w innych miejscach też podkreśla, jak wielki to dar bycie dobrym małżeństwem, dobrym mężem dla żony i odwrotnie, a także bycie dobrymi rodzicami. W każdym razie właśnie ta droga i tu właśnie pokazywanie dobrego autorytetu, także dobrego świadectwa, dobrego pouczania, bycia właśnie też dla swoich najbliższych takim dobrym pośrednikiem słowa i Bożych wartości, to jest właśnie to połączenie i z pierwszym czytaniem z Księgi Powtórzonego Prawa i z Ewangelią. Nasze życie przede wszystkim, jak większość z nas prowadzi w rodzinie, to ma być właśnie dawanie takiego świadectwa. Ja mam być prorokiem właśnie w takim moim małym świecie, w moim małym Królestwie Bożym, gdzie Bóg mnie postawił. I tam też poprzez słowo, ale też i przez przykład, przez znak, przez słowo z mocą, które jest właśnie potwierdzone moim dobrym życiem, mam dawać dobry przykład moim najbliższym. I to jest właśnie to ciągłe postrzeganie, że to życie jest bardzo krótkie, bardzo szybko przemija, a ja przez taki właśnie dobry moment w moim życiu, dobre postępowanie, dawanie świadectwa i słowa z mocą, którym się karmię, którym żyję i karmię innych, nie boję się opuszczenia tego świata, nie boję się jego przemijalności, bo zawsze jestem na dobrej drodze i w każdym momencie mojego życia, kiedy Bóg zażąda sprawy, ja mam co pokazać. Moje ręce nie są puste, moje usta nie są puste. I dlatego niech to czytanie właśnie z listu świętego Pawła do Koryntian, z pierwszego listu, do takiej postawy nas pobudza, wprowadza nas właśnie, przypomina nam nasze zadanie, naszą postawę, takiego właśnie byśmy powiedzieli dobrego proroka, takich dobrych ust Pana, które są pośród każdej rodziny i w każdym domu. Wiemy, jak bardzo tego dzisiaj brakuje, jak bardzo trudno nam jest takiej, brakuje nam takiej postawy i trudno ją zachowywać, postawy dobrego mówienia i dobrego świadczenia.
Alleluja! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Alleluja! Z Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak, że jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje, są mu posłuszne? I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Moi drodzy, fragment Ewangelii świętego Marka czytany w najbliższą niedzielę jest bardzo ważny, bo to jest pierwszy cud Pana Jezusa na kartach tejże Ewangelii. Po wystąpieniu świętego Jana Chrzciciela, przedstawieniu nam Jezusa i powołaniu pierwszych uczniów, których już Pan Jezus pokazuje, że jest, można powiedzieć, wielkim władcą, bo ma władzę nad ludźmi, potrafi nimi kierować. Jedno spojrzenie wystarcza, żeby ludzie szli za Chrystusem. Dzisiaj pokazuje nam ewangelista święty Marek władzę Jezusa także nad złymi duchami. Pierwszy wielki cud. Oczywiście tekst bardzo trudny i bardzo wymagający wielkiego skupienia i należytej uwagi. Dzisiaj mamy taką skłonność do lekceważenia albo przemilczania nawet takich rzeczy, bądź nadmiernego też uwypuklania takich spraw, jakie mamy zaznaczone w tym tekście. Z jednej strony są rzeczywistości, które dzisiaj nie dopuszczają w ogóle mówienia o złych duchach, o szatanie, o demonach, jakby ta rzeczywistość nigdy nie istniała, lepiej o niej nie mówić. Wtedy też wiemy, że szatan się cieszy, bo on jest, żyje, jest złym duchem, który działa w tym świecie, to jest jego królestwo, więc tym lepiej, jeżeli człowiek go ignoruje, bo on ma wtedy wolne pole do działania, czy w ogóle nie zwraca na niego uwagi. On jest bardziej przebiegły od nas, więc spokojnie sobie drogę do nas znajdzie. Ale też nadmierne uwypuklanie tych rzeczy, które czasem przeradza się nawet i w kult tegoż szatana, albo jakieś bardzo mocno zalękniona postawa, w której brak nam ufności do Boga, który przecież go przezwyciężył i jak dzisiaj widzimy w tym czytaniu, ma nad nim władzę, też nie jest odpowiednia. Dlatego chcemy to czytanie dzisiaj należycie przeżyć, przemyśleć, abyśmy jak najlepiej tę rzeczywistość zrozumieli i zrozumieli przede wszystkim jedną prawdę, że Bóg nad tą rzeczywistością złych duchów ma pełną władzę. I święty Marek, kiedy rozpoczyna swoją Ewangelię, to mówi krótko. Jest to Ewangelia o Jezusie, Synu Bożym. I pierwszymi, którzy potwierdzają tę władzę, że to jest właśnie Syn Boży, który przed nimi stoi i nie ma innej możliwości, to są właśnie złe duchy. A więc one rozpoznają w Jezusie autorytet i wiedzą, że są od Niego słabsze. I potem święty Marek, choćby przez ten dzisiejszy fragment i poprzez kolejne, pokazuje na każdym kroku wielką władzę Jezusa. Nie mamy się zatem czego lękać, nie mamy się zatem czego bać. Jeśli mamy po naszej stronie tak wielkiego króla, władcę, jakim jest Jezus Chrystus. On te wszystkie lęki i te wszystkie złe duchy dawno zwyciężył. Warto tylko Jemu zaufać i wsłuchać się w słowa, które będzie nam głosił, które go przedstawiają, by właściwie go odczytać i za nim podążać. To wtedy żaden lęk, żaden strach, żaden zły duch nam nie dokuczy. Zwróćmy uwagę teraz na kilka szczegółów, które zawiera nasza dzisiejsza Ewangelia, nasz dzisiejszy fragment rozważany przez nas, przygotowujący nas do lektury w niedzielę. Najpierw zwróćmy uwagę na miejsce działania Pana Jezusa. Jest to miasto Kafarnaum. Nieprzypadkowo tam rozpoczyna się jakby publiczna działalność Pana Jezusa. Tego nie wyjaśnia do końca Ewangelia świętego Marka, ale my znamy, że Pan Jezus z Nazaretu został wypędzony. Kiedy przyszedł rozpocząć tam swoją działalność, wchodzi do synagogi, rozpoczyna czytanie Księgi proroka Izajasza, komentuje to, przypisuje słowa z 61 rozdziału do siebie i wiemy, że one wywołują wielkie wzburzenie. Jak to ten syn cieśli może tu teraz powiedzieć, że realizuje słowa wielkiego proroka Izajasza? Ale już tamte słowa, zobaczmy, jaką miały moc, wywołały niesamowite wzburzenie i wiemy, że z Nazaretu Pana Jezusa, jego pobratymcy, jego współziomkowie, tak to nazwijmy, wypędzają. Dlatego Pan Jezus znajduje inne miejsce, jest nim Kafarnaum. I to też jest nieprzypadkowe miejsce, jest to miejsce, jak popatrzymy na mapę Palestyny w tamtych czasach, takie miejsce bardzo ważne na szlaku handlowym z Syrii, z północy do Egiptu, tu nad Morze Śródziemne też. A więc miejsce, gdzie gromadzi się wiele osób. Dzisiaj, jak pojedziemy do Kafarnaum, jest to miejsce synagogi zaznaczone, choć wielu przewodników jakby też podważa, iż ta synagoga dzisiaj zachowana nie jest tą, w której przemawiał Pan Jezus, ale kiedy tam przychodzimy, jakaś moc też z tego miejsca bije i możemy sobie plastycznie wyobrazić, jak Pan Jezus właśnie tam działa wśród tego wielkiego tłumu w tym handlowym mieście. I zauważmy pierwszą rzecz dzisiaj. Wchodzi w szabat, a więc Dzień Boży, Pański, poświęcony Panu i zauważamy, że egzorcyzmy, które dzisiaj czyni Pan Jezus mocą swego słowa, nie są czymś, byśmy powiedzieli, szczególnie zaskakującym. Są jakby czymś oczywistym. Zauważmy reakcję tych, którzy widzą właśnie działanie Pana Jezusa. Są zaskoczeni, oczywiście widzą słowo z mocą. W innym miejscu słyszymy też reakcję tych, którzy przewodzą tej wspólnocie w synagodze i mówią, nie wolno w szabat właśnie czynić egzorcyzmów. Czyli one się dokonywały. To było też czymś normalnym, oczywistym, że byli ludzie opętani przez złego ducha. I uczeni w piśmie, uczeni w prawie, jak tu dzisiaj słyszymy w Ewangelii, też dokonywali takich egzorcyzmów, choć pewnie nie taką pewną swobodą i mocą, jak tego dokonał Pan Jezus. Ale pierwsza rzeczywistość, jaką musimy sobie dzisiaj uzmysłowić, że zły duch działa. Jest pośród nas i zdarzają się sytuacje, kiedy zawładnią człowiekiem. Trzeba nam wtedy kogoś, kto przychodzi, czasem w najmniej spodziewanym momencie, czasem w najmniej spodziewanym miejscu i wyrzuca tego złego ducha. Jedynym, który ma nad nimi władzę, rzeczywiście jest Jezus Chrystus. A zobaczmy, dlaczego ta władza właśnie w nim jest. Pan Jezus czyni to w dniu, w którym działa sam Bóg, jak słyszymy w Księdze Rodzaju. W siódmym dniu Bóg, prawda, począł, to był dzień Jego odpoczynku, pełna władza Pana Boga nad tym dniem. I właśnie ten dzień wybiera Bóg na sam Jezus Chrystus, na znowu ukazanie Bożej mocy. Nad czymś, nad czym człowiek bardzo trudno może zawładnąć. Dlatego widzimy, Bóg jest tutaj i Panem znów szabatu, Panem tego dnia i ma absolutną władzę nad tym, co często człowieka zniewala i Jemu warto zatem się powierzyć. Często jak my przychodzimy też w ten Dzień Pański wykorzystać tę okazję bez naszymi sprawami, naszymi trudami, ale też się nie bać i czasami odkrywania tego, że może być jakieś opętanie, przychodzi z tym przede wszystkim bezpośrednio do Chrystusa. Kolejny ważny aspekt dzisiejszego czytania to władza Pana Jezusa, sposób Jego nauczania. Popatrzmy, że nie ma treści przepowiadania Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Nie wiemy, o czym Pan Jezus mówił. Zdumiewali się Jego nauką, ale o czym dokładnie, jaki był temat, nawet taki fragment rozważano, bo taka była procedura czy struktura liturgii synagogalnej, że wybierano fragmenty i wiemy, że je komentowano. O tym nic nie wiemy. Możemy sądzić albo przynajmniej wyciągnąć taki wniosek na podstawie dzisiejszego czytania z Ewangelii Świętego Marka, że słuchacze niespecjalnie się tą nauką przejęli. To, co ich przejęło, to dopiero działanie Pana Jezusa. A więc przede wszystkim i to, co przejmowało ich, to sposób mówienia, sposób wyrażania pewnych myśli Jezusa, a nie sama treść. I to jest źródłem wielkiego zdumienia. Widzimy też reakcję na te słowa opętanego, w którym działa zły duch. On, w przeciwieństwie do tego, co reprezentują ludzie w synagodze, jasno określa tożsamość Pana Jezusa od razu i próbuje Panem Jezusem zawładnąć w jakiś sposób. Powiada, wiem, kim jesteś, a więc chce powiedzieć, wiem o Tobie wszystko, znam Twoje imię, może i chciałby powiedzieć, znam Twoje słabości, ale ich nie było. Ale możemy zauważyć, że w jakiś sposób też i swoją słabość odkrywa, bo zamiast w jakiś Jezusem zawładnąć, podkreśla tylko Jego godność, Jego majestat, używając tutaj wspaniałego określenia, że jest on świętym Bożym. To jest nawiązanie też do księgi proroka Izajasza i do tego, co my na każdej mszy świętej wypowiadamy wobec Pana Boga. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Widzimy, ta moc także jest i w nas wyznania. My wiemy, z kim mamy do czynienia. My wiemy, komu przychodzimy służyć. Takie same słowa powiedział kiedyś wielki prorok Izajasz w obliczu tego, co ujrzał w świątyni. I my właściwie za każdym razem, kiedy przychodzimy do świątyni, mamy z tym do czynienia. Nie zawsze pewnie tylko zdajemy sobie sprawę, wobec kogo stoimy. I dlatego też od razu widać tutaj porażkę tegoż demona, tegoż złego ducha, który próbuje Jezusem zawładnąć. Zamiast w jakiś sposób go pokonać, Jezusa, potwierdza tylko Jego majestat, a Jezusowi wystarczy jedno krótkie słowo. Milcz, zamilknij, czy wyjdź z Niego. Są krótkie słowa, zupełnie przeciwstawne. Właśnie to zdumiało tych, którzy byli zebrani w synagodze, że jednym słowem Jezus potrafi go uciszyć, bowiem uczeni w piśmie, uczeni w prawie, potrzebowali wielkich zaklęć. Jak czytamy literaturę tą pozabiblijną, świadczącą o takich wydarzeniach, wielu procedur, aby takiego ducha nieczystego stłamsić. My tutaj widzimy, że Jezusowi wystarczy jedno słowo, tak jak to też było na początku stworzenia. Bóg powiedział krótkie słowo i stawało się. Ta moc nadal w nim jest, ta moc w Dzień Pański, ta moc Świętego Bożego. A naszym zadaniem jest po prostu uznanie Jego majestatu i przede wszystkim świadomość tego, że my właśnie tę świętość Bożą zawsze potwierdzamy. A więc świadomość tego niech powraca, wobec kogo zawsze stajemy na Eucharystii, na liturgii. Tego, wobec tego, który też potrafi jednym słowem przemienić całe nasze życie. I obyśmy to słowo zawsze z radością przyjmowali i Jego mocą żyli. Najmilsi, jaka ma być nasza reakcja? Jak my powinniśmy to słowo rozumieć? W jaki sposób do niego podejść, przyjąć je w najbliższą niedzielę? Widzimy może jeszcze jeden szczegół, który nam to ułatwi. Pan Jezus zakazuje temu demonowi, jak i innym w Ewangelii później, mówić o nim, kim jest. A to dlatego, żeby nie rozumiano fałszywie jego przesłania. Żeby nie rozumiano go jako fałszywego Mesjasza, który przychodzi tu z potęgą wielką, aby aby niszczyć, aby zdobywać, aby pod stopy Izraelitów rzucić wszystkich wrogów. Mamy tutaj do czynienia z czymś takim, co nazywamy w Ewangelii sekretem mesjańskim. Pan Jezus czeka, aby go dokładnie rozpoznano. I po tych wielkich cudach, jak choćby ten dzisiejszy, który omawiamy i nad którym się zastanawiamy, i po wielu innych, dopiero wtedy, w połowie Ewangelii, mniej więcej, a więc tuż przed przemienieniem pańskim, kiedy na nowo święty Marek pokaże, kim jest Pan Jezus, a więc Synem Bożym, to od czego zaczął swoją Ewangelię, dopiero wtedy święty Piotr udzieli prawidłowej odpowiedzi. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Mesjasz ten właściwy, ten, który działa w pokorze, ten, który musi też, aby wyrzucać złe duchy, aby mieć nad nimi władzę, także umrzeć za ludzi, złożyć ofiarę swego ciała, swojej krwi za nas. I to jest to główne przesłanie, odpowiednie rozpoznawanie autorytetu właśnie samego Chrystusa. Pytanie się, ono jakby w tle także rozbrzmiewa, za kogo ty mnie znowu uważasz? W jaki sposób ty pojmujesz moją władzę? Czy ja jestem dla ciebie tym, którego ty dopuścisz do swojego życia, wpuścisz do swojego serca, by tam mógł właśnie mocą swego słowa wyrzucać złe duchy? Czy ja jestem wystarczającym autorytetem, którego ty rozpoznajesz, tak jak święty Piotr, czy tak jak pod krzyżem później setnik? A więc przede wszystkim spójrzmy na Jezusa w tym fragmencie przede wszystkim jako świętego Bożego, jako Syna Bożego, który ma pełnię władzy, który właśnie wziął słowo od Ojca i nam je przekazuje, który przyszedł jako słowo. I to jedno słowo często potrafi zmieniać nasze życie. A więc Jezus dzisiaj jest nam przeprezentowany, choć tego bezpośrednio nie ma u świętego Marka, jako słowo żywe, słowo z mocą, ale zauważmy też jako i Bóg mocny, praktycznie Bóg stworzyciel, taki sam obraz jak w Księdze Rodzaju, Bóg, który jednym słowem stwarza nowe rzeczywistości, potrafi oczyścić z tego co najgorsze człowieka, przywrócić go praktycznie do życia i ma władzę nad tym, co było na świecie ciemnością, mocą złego, by ten świat przemieniać, by nadawać mu nowe wartości, by po prostu czynić ludzi szczęśliwszymi, bo jak słyszymy na końcu, ta wieść o nim rozchodziła się po całej okolicy i wszyscy dzięki temu się radowali, przybywali do niego, czuli się bezpieczniejsi, czuli się radośniejsi, powoli rozpoznawali go. I nasze niech przybywanie do świątyni też będzie takim cierpliwym, ale systematycznym rozpoznawaniem właściwego oblicza Jezusa Chrystusa.
Nasza audycja Szukające Słowa Bożego prowadzona w dniu dzisiejszym przez księdza doktora Tomasza Tułodzieckiego, wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, jak również moderatora diecezjalnego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Bardzo gorąco dziękujemy za tę pierwszą część, która jest medytacją, która jest przybliżeniem nam treści zawartych w Słowie Bożym najbliższej niedzieli. Pragniemy również Państwa zaprosić do wspólnej kontemplacji Słowa Bożego, tego oblicza Pana Boga, które z tych słów wyłania się, jak to Słowo do nas przemawia. Jeżeli są zapytania, również zachęcamy do wypowiedzenia ich skierowania do księdza doktora Tomasza Tułodzieckiego na antenie Radia Maryja, ale też taki mały, serdeczny apel, abyśmy w jednym momencie nie chcieli rozwiązać wszystkich tajemnic Pisma Świętego, rozszerzając pytania, jak to mówimy, od Adama i Ewy po dzień dzisiejszy, które są zapisane też w Piśmie Świętym, ale zechciejmy naszą kontemplację, medytację nad Słowem Bożym zawrzeć w tych tematach, które dzisiaj zostały nam przybliżone, które na najbliższą niedzielę Kościół podaje nam właśnie do medytacji, do modlitewnego rozważania i pochylenia się, aby z tego bogactwa Słowa Bożego zaczerpnąć siłę potrzebną na najbliższe dni, jak również światło, które pomoże nam pełniej zrozumieć, kim jest Bóg, jak bardzo umiłował człowieka, a tym samym kim my jesteśmy przed obliczem Boga, wyznając to dzisiejsze zawołanie: Ty jesteś święty Boży. 056 655 23 55 to numer telefonu dla słuchaczy Polski Północnej. 056 655 23 66 to numer telefonu dla słuchaczy Polski Południowej i telefony dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny. 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy do Torunia ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. 011 48 56. audycja Szukając Słowa Bożego w Radiu Maria. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna z Pomorza Gdańskiego. Mam pytanie, czy w Biblii naszej, świętej, są przykłady egzorcyzmowania opętanych przed Panem Jezusem? Czy prorocy po prostu egzorcyzmowali opętanych? A jeśli robili to uczniowie w piśmie i Faryzeusze, to jaką mocą? Mocą Jahwe zapewne. Ale wiemy, że Pan Jezus pokonał szatana w 100%, więc jak wyglądała ta procedura egzorcyzmowania przez uczonych w piśmie za czasów Pana Jezusa? Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy. Ksiądz dr Tomasz Tułodziecki.
Tak, więc przechodzimy już do takich, widzę, szczegółów, które bardzo interesują nas dzisiaj. Otóż w samym Piśmie Świętym, w Starym Testamencie niewiele znajdziemy takich przykładów. Ale księgi pozabiblijne, a my dzisiaj nazywamy, choć ja do tego podchodzę dosyć taką rezerwą i każdemu zalecam, żeby z rezerwą do tego podchodził, mianowicie księgi apokryficzne pokazują nam dosyć ciekawe właśnie takie procedury, które uprawiali uczeni w piśmie, wyrzucając złe duchy czy uprawiając egzorcyzmy. To, że w ogóle władza złego ducha jest na świecie, to my wiemy i o tym Biblia mówi w Starym Testamencie. Natomiast w samym Piśmie Świętym jest tego mniej. Natomiast jeżeli by ktoś tutaj chciał dotrzeć, to warto dosięgnąć do takiego apokryfu, jakim jest Księga Jubileuszy. Tam pewne wiadomości na ten temat znajdziemy, jak właśnie w Starym Testamencie czy w tamtym czasie te rzeczy czyniono. Jedynym takim fragmentem, który pokazuje nam egzorcyzm czy egzorcystę, no to jest w Starym Testamencie król Dawid. Dokładnie znajdziemy to w pierwszej księdze Samuela, rozdział 16, wiersz 23. To jest tuż po jego namaszczeniu na króla, tym tajnym, bo wtedy jeszcze on nie mógł tego ujawnić przed królem Saulem. Ale już wtedy pokazuje się nam jako wielka postać. A jak to czyniono, czy jak te źródła nam podają, tutaj też możemy pewne informacje wyczytać. Z jednej strony to jest metoda taka, której Jezus Chrystus później, wyrzucając demony i złe duchy, nie stosuje. Mianowicie tak zwana metoda wypłoszenia, albo inaczej metoda odrazy. Na czym ona polegała, że umieszczano przed twarzą tegoż opętanego czy to jakieś rośliny, czy zioła, czy też inne przedmioty, które były obdarzone jakimś takim złym zapachem, tak to nazwijmy, którego potem ten demon nie mógł wytrzymać i dlatego jakby wdychając to opuszczał tego człowieka. Przynajmniej takie są relacje na ten temat i próby właśnie wyjaśnienia tych egzorcyzmów w tę stronę. Więc tu nie ma słowa mocy, tylko bardziej jest jakiś gest, czyn, czy pewne nawet przedmioty służące egzorcyzmowaniu. Druga natomiast metoda już bardziej zbliża się do tej, którą mamy w Ewangelii, mianowicie wymawianie imienia wyższego ducha, czy wyższego demona, ale raczej tutaj chodzi bardziej o pozytywnego ducha, który miałby władzę nad tym demonem, który siedzi w człowieku. No wiemy, że takich przykładów potem jest wiele. Pan Jezus nawet czasem pyta, jak ci na imię temu złemu duchowi. I tutaj polecam fragment o uzdrowieniu opętanego pod Gerazą, czy Gadarą, jak niektórzy to relacjonują. I tam wiemy, że Pan Jezus pyta złego ducha i on wyjawia swoje imię. Mam na imię Legion, bo nas jest wielu, a więc nie tylko jeden siedzi w tym jednym czy drugim człowieku, którego Pan Jezus potem oczyszcza, ale nawet więcej tych złych duchów mogło wejść. I właśnie przywołanie ducha o wyższym jakby imieniu, a tutaj akurat w naszym fragmencie jest to widoczne, bo sam demon uznaje, że jednak nie ma szans z Panem Jezusem i przywołuje tutaj właśnie imię Chrystusa, Święty Boży jesteś. To imię, któremu nie oprze się nic praktycznie. No właśnie przez takie metody tutaj Pan Jezus jakby się wpisuje w tę drugą tradycję żydowską wyganiania poprzez wzywanie większego imienia właśnie demona. Tyle przy czym w tych fragmentach, które mówią nam o próbach czynionych przez uczonych w piśmie, wiemy, że to nie było takie proste jak u Pana Jezusa, że jedno słowo wystarczyło, żeby demona wypędzić. To trzeba było tam wielu procedur i wielu wysiłków, aby to się tak dokonało. Dla tych, powiedzmy, uczonych w piśmie którzy tego się podejmowali. Natomiast Chrystusowi, wiemy, jako właśnie świętemu Bożemu, to chce nam pokazać Ewangelista. Przychodzi to z pewną łatwością, bo ma całkowitą władzę nad człowiekiem. Jest Synem Bożym, więc i nad demonami również, więc tu nie ma żadnej trudności, ale to trzeba też odpowiednio rozumieć, żeby nie używać później, nie próbować Pana Jezusa wciągnąć, czy zachęcać Go do wykorzystywania tej władzy do czysto ludzkich, świeckich jakichś celów, jak to niektórzy potem próbują w Ewangelii Świętego Jana. Jak już widzieli, że Pan Jezus rozmnożył chleb, to najlepiej Go na króla, bo my nie będziemy pracować, a chleba i tak będziemy byli pod dostatkiem. Więc albo władza taka w sensie zupełnie świeckim, bo Pan Jezus ją ma i oni widzą apostołowie, więc posadź nas po prawej i po lewej stronie, żebyśmy my z tego mogli sobie zaczerpnąć trochę. Rozważaliśmy te fragmenty. Tutaj przede wszystkim te dwie metody bym zasugerował, aczkolwiek też do tego oczywiście należy podejść z szacunkiem, z pewną rezerwą i dokładnie się w to wczytać, pewne rzeczy postudiować. Też zobaczyć, jaka jest praktyka egzorcyzmów, choć ja egzorcystą nie jestem, w kościele katolickim. Ale ona przede wszystkim polega na modlitwie i na przy tej metodzie oczywiście opartej na Słowie Bożym i na Jego mocy. I to jest ta droga, którą my wybieramy.
W dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego gościem jest księdza doktora Tomasza Tułodzickiego. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji medytacji nad Słowem Bożym najbliższej niedzieli, czwartej niedzieli zwykłej. 056 655 23 55 to numer telefonu dla słuchaczy Polski Północnej. 056 655 23 56 to numer telefonu dla słuchaczy Polski Południowej i dla słuchaczy spoza granic ojczyzny. 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. 011 48 56. Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem zapytać księdza doktora.
Kto do nas telefonuje?
Ojca Jan ze Śląska. Witam szanownego ojca, witam księdza doktora, gościa. I chciałem zapytać, jakby ksiądz tak wyraził, określił zdecydowaną różnicę między tak zwanymi świeckimi egzorcystami. Ja ją oczywiście intuicyjnie wyczuwam, bo nie będę tego się wypowiadał dlaczego, ale jakby tak krótko określił ksiądz doktor właśnie tą różnicę, ogromną różnicę między tak zwanymi egzorcystami świeckimi a egzorcystą.
Dziękujemy panie Janku.
Myślę, że myśmy to już troszeczkę tu zasugerowali, a jak to najprościej wyrazić? Ja myślę, że wszyscy tego typu egzorcyści, świeccy, takich nazwijmy, no rzadko kiedy powołują się na autorytet Boży, na autorytet Słowa Bożego. My popatrzmy wtedy na egzorcystów, którzy są powoływani i to z wielką, byśmy powiedzieli, dozą i takiego krytycyzmu i ostrożnością w diecezji, w kościele. Każda diecezja, nie ma przecież ich wielu, to jest jedna, dwie osoby w diecezji. I tu widzimy autorytet, jaki posiada ten człowiek. To są i wielkie przygotowania do tego, i liczne rekolekcje, i liczne kształcenia. Przede wszystkim opiera się na Słowie Bożym, na modlitwie, na charyzmacie wynikającym też oczywiście ze święceń kapłańskich. Na przyjęciu Słowa Bożego jako jedynego możliwego programu mojego życia. Natomiast w tych egzorcyzmach świeckich wiemy, że tam jest odwoływanie do różnych magicznych zaklęć, różnych... Ja nie chcę tutaj, bo oczywiście oczywiście nie jestem od tego do końca fachowcem, ale jakichś i szamańskich, i jakichś innych tam, prawda, rytów, różnych wyznań, i dlatego tu jest ogromna różnica. Autorytetem dla egzorcysty w kościele jest przede wszystkim Pismo Święte, Słowo Boże i głęboka modlitwa. Świadectwa tego typu mamy w różnych i filmach już nagranych, gdzie widzimy osoby opętane i z wielką przede wszystkim potem bojaźnią, ale i z wielkim zmaganiem tych egzorcystów widzimy ich walkę z tym złym duchem, ale ona się opiera tylko i wyłącznie na ogromnym właśnie zaufaniu w Słowo Boże, modlitwę, pokutę, post oczywiście do tego dochodzi. I tutaj widzimy, jeżeli też egzorcysta, w cudzysłowie tutaj świecki, jakiś taki z boku dochodzący, tych elementów nie ma, tych atrybutów, no to tutaj od razu zauważamy różnicę. Tam też, tutaj zresztą w Piśmie Świętym są takie przykłady, gdzie możemy taki fragment znaleźć ludzi właśnie, którzy się zajmują z pewnymi wróżbami, zabobonami, wywoływaniem duchów. To jest ten fragment pierwszej księgi Samuela, rozdział 28, kiedy Saul najpierw wytępił takich czarnoksiężników, a potem jedyna taka wróżka w Endor, czarownica, inaczej tam tłumaczą ludzie, została i ona też się tym zajmowała i była jakimś tam medium, ale tam ona wiedziała i dlatego leżała przed Saulem, bo u niej też właśnie tego autorytetu i dlatego bała się tego wytępienia, tego usunięcia, bo tam autorytetu Bożego Słowa nie było. Każdy, kto się na Boga powołuje, to wie, że na tym autorytecie jedynym może się opierać. Zresztą tak też działa dzisiaj Jezus Chrystus. Jego Słowo, Słowo Boże, Słowo Świętego Bożego, ono działa. Żadne inne nie ma tutaj szans. I myślę, że tu wszystkie te egzorcyzmy świeckie to jest tylko i wyłącznie pozór działania, czy próba działania, ale one nigdy nie są do końca skuteczne.
Nasze spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże. Jarek z Wrocławia. Ja mam prośbę o rozszerzenie, jeśli to jest możliwe, tej kwestii dotyczącej tego, że Jezus zabronił duchom nieczystym mówić o sobie przed właśnie wcześniej. Bo jakby można było dowiedzieć się coś więcej, z jakiego powodu właśnie Jezus tak powiedział. Bardzo proszę o rozszerzenie tej kwestii.
Dziękujemy Panie Jarosławie. Tak.
No, w jakimś sensie myśmy to już próbowali tutaj zasugerować, oczywiście zaraz ją podejmiemy. Wiemy, że to wypędzenie złego ducha nie jest jedynym na kartach Pisma Świętego, szczególnie w Ewangelii Świętego Marka, i że co jakiś czas właśnie te złe duchy gdzieś tam towarzyszą działalności Pana Jezusa. Pan Jezus je wypędza i choćby od razu fragment, tutaj mamy, my czytamy dzisiaj fragment w Ewangelii Świętego Marka od wiersza 21 mniej więcej do 28, ale fragment krótko następujący po tym fragmencie mówi tak: z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, więc już sugestia kogo, zauważyli, że Jezus ma tę moc, a więc kolejnych opętanych dostarczają i już wtedy z całych okolic właśnie ta moc słowa rozchodzi się, widzą, że jest jakaś recepta na poprawienie sytuacji. Jest wielu. Nie jest to coś też, co chcą ukryć. Tych opętanych dostrzegają u siebie, co nie zawsze jest u nas dzisiaj obecne. I całe miasto zebrało się u drzwi, mówi święty Marek. I teraz uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. No właśnie, one wiedziały, że on ma to mocniejsze imię, nazywały go konkretnie, więc my dzisiaj mamy tutaj imię Święty Boże, ale być może w tych w tych sytuacjach, kiedy Pan Jezus działał i przeciwko złym duchom występował, one też używały innych imion i tam mogło padać choćby imię Mesjasz. Jesteś Mesjasz, czy Syn Boga Żywego i tak dalej. Jezus wiedział, że lud nie jest przygotowany jeszcze na tą wieść, na to, że On jest właśnie Mesjaszem. Kiedy próbował im to pokazać w sposób pokojowy i właściwy, to już to dzisiaj tutaj sugerowałem, w Nazarecie od razu, no to nie przyjęli tej wiadomości. Pan Jezus mówi, duch Pana nade mną, bo mnie namaścił i posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Oczywiście to jest pojęcie też ogólne, właśnie tym opętanym. Ja mam nad nimi władzę, ale oni go nie przyjęli i takiego Mesjasza nie bardzo chcą przyjąć. Więc Jezus mówi, trzeba tutaj z rezerwą podejść do tej dobrej nowiny i pokazać rzeczywiście właściwie moje oblicze. I zabrania, żeby to imię za szybko nie padło, bo ludzie opatrznie mogą rozumieć. A w jaki sposób opatrznie? My wiemy, że Żydzi do dzisiaj oczekują Mesjasza, wyzwoliciela, wybawiciela, właśnie takiego kogoś z mocą, kto by przede wszystkim całą taką gamą cudów dokonał wielkiego przewrotu, ale głównie chodzi o taki przewrot czysto ziemski. Pokonał wrogów, dostarczył bogactwa, dał władzę, panowanie nad innymi. A my wiemy, że misja Pana Jezusa jest zupełnie inna. Misja Pana Jezusa, tutaj żeby pokazać tak naprawdę, kim On jest, to najlepiej wczytać się w proroka Izajasza, rozdziały 42, 49, 50, 53, pieśni o słudze Jahwe, kim jest Pan Jezus. Tam jest całkowite zaprzeczenie Mesjasza potężnego i wielkiego, a pokorny sługa nam się pokazuje, który cierpi, który ma moc, bo tam w 50 rozdziale słyszymy, że każdego ranka otwieram me ucho, a Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, żebym właśnie strudzonemu przychodził przez słowo krzepiące. A więc właśnie tym opętanym, chorym, słabym, ale to jest moja misja, a nie zwyciężanie, nie pokonywanie wrogów. My wiemy, że wśród samych apostołów byli zeloci, czyli stronnictwo, które dążyło do militarnego przewrotu. Jakby oni usłyszeli, że Pan Jezus jest tym Mesjaszem, tutaj wodzem, no to głównie chodzi o armię, o partyzantkę, zróbmy przewrót, pokonajmy Rzymian, przywróćmy władzę, a może jeszcze i władzę przede wszystkim wszystkich Żydów nad całym światem. Ale o to Panu Jezusowi absolutnie nie chodzi. Stąd potem takie wielkie rozminięcie się z Jego misją właściwie większości narodu izraelskiego, które odrzuciło Go jako pokornego sługę, bo chciało czego innego. Ale już na samym początku Pan Jezus właśnie widząc, że takie zagrożenie jest na razie, żeby nawet nie stracić tych uczniów pierwszych, ukrywa to swoje imię właściwe, by je pokazać potem przez właściwe znaki i nauczanie także, bo temu tej działalności cudotwórczej Pana Jezusa wiemy, że towarzyszy także bardzo mocna, silna i wielka katecheza Pana Jezusa. Na kartach Ewangelii to też ciągle widzimy.
Kolejna osoba na antenie Radia Maryja w audycji Szukając Słowa Bożego. Bardzo
Szczęść
proszę.
Boże,
Szczęść Boże.
Jadwiga Znosielska.
Prosimy.
Księże rektorze, ja bardzo dziękuję właśnie za to podkreślenie sprawy związanej z autorytetami świeckimi. Bardzo dziękuję za to, bo w kontekście Słowa Bożego na właśnie niedzielę najbliższą to jest niesamowicie ważne do uświadomienia nam dzisiaj, kiedy właściwie się podważa te prawdziwe autorytety. Także bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Tak, ja to nieprzypadkowo powiedziałem, bo ja też to widzę. Autorytety dobrych nauczycieli zanikają. Autorytet policjanta zanika. Autorytet dobrego rodzica zanika. Ja dzisiaj mam taki przykład gdzieś tam przy naszej rozmowie między kapłanami po wykładach tam w seminarium. Jemy obiad i też dzisiaj wiemy, jakaś informacja się pojawia. No weźmy sobie, co dzieje się właśnie. Czy to nie jest też działanie złego ducha i demona, który siedzi w wielu ludziach, gdzie tam gdzieś, prawda, w Szkocji odebrano prawa do do wychowania dzieci, bo nie mają rodziców, więc dziadkowie chcieli wychować dzieci, odebrano im prawa, dano te dzieci pod wychowanie jakiejś tam parze gejowskiej, prawda? No więc też ten autorytet, no, kto ma większy, no jeżeli nie w rodzinie dziadkowie, gdzie to też jest bardzo mocno podkreślone w Piśmie Świętym, cały ten wielki autorytet starszych. Ja tu nie chcę do tekstów wracać, bo tu chyba też już kiedyś to omawiałem, wystarczy sobie wziąć przykład w pierwszej księdze królewskiej, rozdział 12, jak ten głupi król Jeroboam zlekceważył radę starszych, tych autorytetów właśnie, i poszedł swoją drogą, stracił całe królestwo, ale i wiele potem w księgach mądrościowych jest tych, prawda, fragmentów. No więc my też to dzisiaj lekceważymy. I różne głupie prawa wprowadzamy, kiedy właśnie mamy około siebie dobry autorytet, wskazuje nam drogę, tradycja naszych przodków wskazuje, że przecież kiedyś przez pokolenia żyliśmy, jak choćby święty Paweł, w dobrych rodzinach, gdzie się pokolenia od pokoleń uczyły, gdzie się to łamie i ten autorytet gdzieś jest potem zachwiany. Również w rodzinach my wiemy, bo ja z tym mam do czynienia, jak bardzo się podważa, i to sami rodzice, z przykrością to trzeba stwierdzić, autorytet nauczycieli w szkole, gdzie uczeń ma większe prawa niż ten nauczyciel czy dyrektor szkoły, i także w innych, tutaj pomijam też autorytet kapłana czy duchownego, to się wszystko podważa, ale taka droga jest na pewno drogą do zguby. To też tekst święty pokazuje. No więc my mamy okazję w tą niedzielę się nad tym zastanowić, jak my do tych autorytetów podchodzimy, jak te nasze rodziny wyglądają, przemyśleć może niektóre sprawy, może gdzieś już pobłądziłem. Może to też jest jakiś potrzeb właśnie złego ducha i warto by się z tego jakoś oczyścić, nawrócić, zmienić postępowanie, bo wiemy, że ta sytuacja często może się obrócić przeciwko nam w rodzinach, jeśli nie ma, czy w naszym życiu codziennym takiego właśnie autorytetu. Wtedy i my sami, choć może z pozoru dzisiaj, z pozycji siły jeszcze ten autorytet mamy, to za chwilę może go nam całkowicie zabraknąć.
Prosimy bardzo, audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem z południa, Halina. Mam takie jedno pytanie. Chciałam się zapytać. Pan Jezus przyszedł w narodzie żydowskim i chciałam się zapytać, kiedy się Żydzi nawrócą wreszcie i uznają Pana Jezusa Chrystusa za Zbawiciela. Zapłać.
Tak, no pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, bo tych tajemnic Bożych nie zna nikt. Nie znacie dnia ani godziny, ani naszego pełnego nawrócenia i zbawienia, i sądu, ani tego, że czy Żydzi się nawrócą i czy kiedy się nawrócą przede wszystkim. Bo czy się nawrócą, to pewne sugestie mamy. Ja tutaj odsyłam, choć to trudna lektura, do listu do Rzymian. I tutaj oczywiście święty Paweł, sam Żyd, bardzo przez większą, dużą część życia, znaczną część życia ortodoksyjny, walczący z chrześcijaństwem. On tutaj pokazuje w rozdziale 11, chociażby listu do Rzymian, tu odsyłam naszą radiosłuchaczkę, pytanie takie stawia, czy Izrael jest częściowo, czy tylko czasowo odrzucony, czy całkiem odrzucony. On oczywiście sugeruje, że nastąpi taki moment, ale kiedy przyjdzie, to on sam nie wiedział, chociaż był apostołem, który bezpośrednio z Panem Jezusem rozmawiał, miał tę łaskę i to też jakby nie zostało mu dane, więc my na takie pytania nie znajdziemy odpowiedzi. I radziłbym na takich pytań sobie nie stawiać. Modlić się gorąco o ich nawrócenie, wczytywać się w Słowo Boże, dążyć do jakiegoś i pojednania, i zastanowienia, refleksji nad tym, ale takich dat my ustalić nie możemy. Gdzieś to jest przepowiedziane, wierzymy w prawdziwość tekstu świętego, listu do Rzymian, konkretnie świętego Pawła, więc ufamy, że taki moment będzie, ale kiedy to jest zarezerwowane tylko dla Pana Boga, ja się nie ośmielam absolutnie takich tutaj dat wytyczać.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem lekarzem, doktor Bogdan z Grodna albo z Druskienik. Nie chodzi o to. Ja mam 40 lat już stażu. Emerytem jestem. Jak dyskutuję tutaj z księżmi o zamowach. Ja liczę, że jest biała magia, czarna magia. I niektóre choroby nie udaje się lekarzom. Na przykład róże tam przyliknięcie u dzieci. I często korzystają się i skutecznie dosyć z tym. Kiedyś babcia zamawiała tam złamanie wszystkie też. Babcinka, powiedz, jak, co ty, jak modlisz się? A ja mówię, o Jezu, z miłości ulicz mu kości. Pomaga, pomaga. Ja na spowiedzi księdzu powiedziałem, on zapytał się, pomaga, no to i lecz. To jedna, kiedyś u mnie tutaj jeszcze jedna była, róże zamawiał, Лікарі, лечу в друскініках, а йдь до вожеводи. А вожеводи за 2-3 дні ружа вилечу. І тут ще з молитва там, здоровость Марія, там є ще якісь молитви. Тут і в Гродні є францишканин, я з ним стали дискутує. Я пристосував в своїй практиці акупунктуру, він мовить, то за бубони і ружне те. Ні, я мовив, 30 років стосує акупунктуру, ні разу не сповідався, то як то бенді далі. Для того мені інтересує те, зараз якось відходжу, що знались, вже б хтось замовив там ружу чи це, то вже трудно. Але кедись стосували, дуже стосували досить скутечні. То не моє здання, я ще знав люди. Розпошихньоно то було у нас. Як? Що так сьом пові на то?
Бог запач, пані Богдані, просимо прийти на відбір.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Tak, panie doktorze, no cóż tu powiedzieć. Stosunkuje się oczywiście. Otóż sam pan tam podkreślił w pewnym momencie ciekawy taki aspekt, że ci, którzy to, jak to pan mówi, zamawiali, czy w jakiś sposób no próbowali właśnie tego, tak to nazwijmy, egzorcyzmu, jednak w tym wszystkim gdzieś tam jest właśnie ten aspekt Boży, prawda? To, jak pan mówił, sam modlitwa przede wszystkim temu towarzyszy. Poszedł tam, prawda, 2-3 razy i, a on przez modlitwę i ta kobieta tam, która, prawda, rzeczy robiła, ona też tam, prawda, zdrowaś Mario, czy tam inna modlitwa towarzyszy temu. No właśnie, mimo wszystko w tym jest jakieś głębokie zaufanie nie do siebie, tylko uparte to jest na autorytecie Bożym. I pewnie oczywiście dzisiaj to ja tutaj od tego nie jestem fachowcem, a raczej pan właśnie, jak bardzo też medycyna konwencjonalna, ta normalna wyparła właśnie tego typu praktyki. Pewnie gdzieś kiedyś tego to było więcej. Choć z drugiej strony by trzeba popatrzeć sobie, ile było takich przypadków, gdzie to jednak nie pomogło, prawda? Gdzieś tam w takiej ludowej naszej literaturze, choćby ja przypomnę sobie tutaj Antek, ta nasza lektura, prawda, też włożyli tam do pieca, prawda, dziewczynkę za, też właśnie tam i czy zdrowaśki miała wytrzymać, nie wytrzymała. No, to jest też jakiś taki sygnał tego, jak to praktykowano gdzieś w naszej kulturze i bywa sytuacja, pan zna przykłady na pewno i każdy z nas gdzieś miał takie momenty, że powołałby się na taki przykład uzdrowienia, ale też było wiele momentów, kiedy to zaszkodziło. Ale kiedy już pomaga, to zauważmy, że zawsze to jakiś autorytet Boży w tym jest i powołujemy się raczej na moc Boga. Ja tu przede wszystkim, nie wiem, może trzeba zauważyć jedną rzecz, że Bóg działa przede wszystkim w tych, którzy rzeczywiście czują z Nim związek. Egzorcyzm to nie jest jakieś zaklęcie. Ja wypowiem i to się dokona. To nie jest tak, bo to wtedy każdy by się próbował tego nauczyć. To jest przede wszystkim, jeśli w ogóle dzisiaj dokonuje się to w kościele, bo przecież też odbywa się to przez modlitwę, tak jak już podkreśliłem, przez post. To jest przede wszystkim taka stała dyspozycyjność dla Boga. Ja mam świadomość, że ja jestem czystego serca, że ja mam stan łaski uświęcającej, że ja mam tę moc Bożą w sobie i nie na sobie, polegam tylko na Bożym autorytecie. Jeśli ten autorytet gdzieś jest i nie tylko w kapłanie, ale w innym człowieku, on działa, to bardzo dobrze, no to cieszymy się, że takie sytuacje są, ale zawsze podkreślam właśnie, jak i sam pan tutaj to uwypuklił, tam gdzieś była zawsze ta moc Boża, a nie ludzka. I jeśli ona taka jest, no to chwała Bogu, niech to pomaga. Ale też miejmy świadomość, że wielokrotnie to nie było pomocne i pewnie wielu też na tym ucierpiało. I do tego bardzo krytycznie, do tego trzeba podchodzić.
Dzisiejsza audycja Szukając Słowa Bożego to audycja, w której rozważamy, medytujemy Słowo Boże najbliższej niedzieli. W dniu dzisiejszym w studio Radia Maria jest ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu oraz moderator diecezjalnego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Księdza doktora prosimy o podsumowanie naszego spotkania, jak również to najważniejsze przesłanie na najbliższą niedzielę i na najbliższy tydzień.
Dobrze. Dzisiaj zastanawiamy się nad kwestią autorytetu, autorytet w rodzinie, autorytet proroka, autorytet samego Chrystusa, który ma słowo z mocą. Jednocześnie też dostrzegamy, już to w Starym Testamencie, ale Ewangelia to mocno podkreśla, że na świecie spotkamy przeciwników. Przeciwnikiem jest szatan, zwodziciel, kłamca, kusiciel. Złe duchy przemawiają przez niego, ale jedynym, który nie uległ tej walce ze złym duchem, tym złym podstępom, jest Jezus Chrystus. I Kościół pyta nas w najbliższą niedzielę, czy umiem u niego właśnie szukać rady, czy umiem pytać Jezusa w moich trudnych sprawach, czy umiem się do niego uciekać, czy buduję właśnie moje życie na jego autorytecie, na autorytecie jego słowa. Czy w jego słowie potrafię rozwiązywać w świetle jego słowa moje trudności, widzę swoje grzechy i czy chcę pozostać właśnie, dzisiaj też to rozważaliśmy wielokrotnie, wierny nauczaniu Kościoła, propozycjom, jakie daje nauka Jezusa Chrystusa. To jest bardzo, jak wiemy, trudne zadanie, wymagające i wielokrotnie na tym łapiemy się, że upadamy. Często mamy takie przekonania, poglądy, że one do tego nauczania Jezusa nie pasują. Tu padało pytanie, czy nawrócą się Żydzi, kiedy będzie ten termin dokładny, ktoś tu zadał pytanie. Rozważaliśmy, mówiliśmy, ale pytajmy się, kiedy my się w pełni nawrócimy, kiedy nasz naród cały się nawróci, kiedy w Polsce będziemy mogli powiedzieć, że ludzie w pełni ufają temu, co mówi Chrystus, żyją Jego Ewangelią, kierują się Jego autorytetem i potem te autorytety też widzą w innych, sami stają się autorytetem, bo żyją Bożym Słowem. I to jest walka, którą trzeba podejmować na co dzień, systematycznie, stale. Jakby ciągle, tak jak Ewangelia Świętego Marka dziś nam podaje, rozpoznawać na nowo, kim jest Jezus. Bo łatwo się zachwycić Jego nauką na chwilę, zauważyć to, co jest dla mnie tylko słuszne, to, co mnie służy, to, co jest dla mnie wygodne, ale wiemy, że Jezus przed tym się broni. I właśnie, żeby Go fałszywie nie rozpoznano, nawet złym duchom zakazuje o Nim mówić. Żeby fałszywego Mesjasza w Nim nie widziano, wybawcy od łatwych życiowych problemów. Tego Jezus nam nie zaoszczędzi. Ale w tym wszystkim właśnie proponuje słuchanie Jego słowa, proponuje też inne metody, modlitwę, post, próbę czy propozycję, zaproszenie pójścia Jego drogą. I ta Ewangelia o opętanym i ukazanie Bożego autorytetu Jezusa Chrystusa, Jego mocy, słowa, to jest najlepsza propozycja, najlepsze zaproszenie. Nie ma innego, który jednym słowem potrafi uciszyć szatana, uciszyć złego ducha. Warto mu zaufać, warto takiego Jezusa naśladować, warto go rozpoznawać i w Kościele, w Słowie Bożym, ale przede wszystkim w codziennym naszym życiu i przede wszystkim Jemu powierzać zawsze nasze troski. To nie jest łatwa droga, trzeba do tego wiele systematyczności, wiele wytrwałości, ale Jezus zawsze to zaproszenie czyni aktualnym i dla Niego że nie ma żadnego beznadziejnego przypadku. Choćby nie wiem, jaki duch nas stłamsił, Jezus potrafi go pokonać. Trzeba Mu tylko w pełni zaufać i rozpoznać w Nim prawdziwego Boga.
Bardzo gorąco dziękujemy księdzu doktorowi Tomaszowi Tułodzieckiemu, wicerektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, moderatorowi diecezjalnego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II za prowadzenie nas po ścieżkach poszukiwania Słowa Bożego. Pragnę poinformować również Państwa, że dzisiejsza katecheza, dzisiejsze rozważanie wyemitujemy ponownie w najbliższą niedzielę w czasie katechezy porannej o godzinie 8:20. Jak również taka cenna informacja dla tych, którzy poszukują informacji o egzorcyzmach, o władaniu złego ducha. Na stronie internetowej Radia Maryja www.radiomaryja.pl znajdą Państwo takich prelegentów, którzy wystąpili w Radiu Maryja, jak ksiądz profesor Aleksander Posadzki, jezuita, i z misjonarzy świętej rodziny ksiądz dr Bogusław Jaworowski. Oni szerzej tą tematyką zajmowali się na antenie Radia Maryja. Można odsłuchać, można zapoznać się z konkretną treścią tyczącą się egzorcyzmów i wypędzania złego ducha i też działania złego ducha.